Labirynt sprawiedliwości od Kołakowskiego do współczesnej Polski. Artykuł dekonstruuje powszechne, często naiwne rozumienie sprawiedliwości, ukazując ją nie jako statyczny ideał, lecz dynamiczne pole napięć i sprzecznych interesów. Odwołując się do myśli Leszka Kołakowskiego i innych filozofów, autor dowodzi, że sprawiedliwość nie jest gotowym przepisem, lecz procesem ciągłego negocjowania między równością, wolnością i godnością. Podważa przekonanie o możliwości stworzenia idealnego systemu, wskazując na nieuchronne konflikty między różnymi sferami życia. Od rynku, przez politykę, po moralność. Analiza historycznych i współczesnych przykładów ilustruje, jak łatwo sprawiedliwość może stać się narzędziem opresji lub kostiumem dla zawiści. Kluczem do sprawiedliwego społeczeństwa jest nie tyle wzniosła teoria, ile przestrzeganie zasad proceduralnych, wzajemność i dbałość o godność każdego człowieka. Sprawiedliwość. Słowo wymawiane z nabożeństwem, niemal zaklęcie mające otworzyć wszystkie zamki, które jednak w praktyce z trudem przekręca klucz w drzwiach do klatki schodowej. Leszek Kołakowski zauważył z właściwą sobie przenikliwością, że skoro całe zastępy filozofów i prawników od wieków próbują zdefiniować sprawiedliwość, to znaczy tylko jedno. Do żadnej ostatecznej zgody nigdy nie doszli i już nie dojdą. To nie jest kaprys zblazowanego erudyty. To gorzka kapsułka, którą Kołakowski każe połknąć bez popijania. Sprawiedliwość nie jest gotowym przepisem, lecz wiecznym polem sporu o to, co komu się należy, jakiej miary użyć dla równości i gdzie przebiega granica między karą a zemstą. Od tego sporu nie ma ucieczki, możemy co najwyżej próbować nim mądrze zarządzać. Klasyczna formuła sprawiedliwości brzmi zwodniczo prosto: oddawać każdemu to, co mu się należy. Jednak już samo słowo należy to brzytwa w dłoni dziecka. Komu bowiem i według jakiej miary? Za zasługi, za potrzeby, a może za udział w tworzeniu wspólnego dobra? Arystoteles próbował ratować sytuację, dopowiadając, że równych traktujemy równo, a nierównych nierówno, proporcjonalnie do istniejących różnic. To piękna geometryczna reguła, która kruszy się w pył, gdy w sądzie trzeba zważyć, czyja bieda jest bardziej proporcjonalna, czyja wina cięższa, albo czyje życie ważniejsze dla ogółu. Kołakowski trzeźwo zauważa, że gdy z tej zasady czynimy dogmat, tracimy z oczu realny świat, w którym kodeksy moralne rozchodzą się jak płyty tektoniczne. Jedne nakazują żądać krwawego odwetu, inne miłosiernie przebaczać. Wtedy sprawiedliwość jako cnota staje się jedynie słowem parawanem, za którym każdy z nas po cichu buduje ołtarzyk dla własnych racji. Prawdziwy chłód filozofii czuć jednak dopiero, gdy wychodzi ona na rynek. Rynek nie jest i nie może być sprawiedliwy. Ceny i płace rodzą się bowiem z kaprysów popytu i podaży, z przypadków natury, z chwilowej mody. Ze wszystkiego, byle nie z zasługi. Zdarzenia losowe bywają korzystne albo niekorzystne, ale nigdy nie są sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe. Ten brutalny realizm nie jest cynizmem, lecz niezbędną profilaktyką. Skoro rynek nie zna moralności, obowiązkiem polityki staje się łagodzenie jego ślepoty tam, gdzie bezlitośnie wymiata ludzi na bruk. I tu Kołakowski dokłada drugą, równie ważną przestrogę. Zniszczenie rynku w imię utopii sprawiedliwości absolutnej zawsze kończy się totalitarną klatką. Równość w niej jest tylko wspólną nędzą. Wybór nie dokonuje się między dobrem a złem, lecz między ślepotą a klatką. I dlatego właśnie potrzebujemy państwa, które potrafi patrzeć i nie kocha krat. A prawo? Jego wartości nie mierzy się ślepym posłuszeństwem. A legalność nigdy nie była i nie będzie synonimem sprawiedliwości. Ustawy mogą stać się narzędziem opresji nawet w ustrojach, które na sztandarach niosą demokrację i prawa człowieka. Dlatego potrzebujemy kryterium, które stoi ponad paragrafem równości w godności. Godność w swoim najgłębszym sensie oznacza jedno. Każda osoba jest nośnikiem wartości, której nie wolno naruszyć ze względu na płeć, rasę, wyznanie czy majątek. Z tej zasady wyrasta bezwzględna równość wobec prawa jako fundament cywilizacji. Kiedy prawo od tej równości odchodzi, nie błądzi, lecz zdradza. Rozróżnienie między tym, co legalne, a tym, co słuszne, nie jest scholastyczną igraszką, lecz kluczowym bezpiecznikiem nowoczesnych konstytucji. Jest jeszcze jedna gorzka kapsułka. Roszczenie sprawiedliwości bywa jedynie kostiumem zawiści. Gdy zawiść organizuje się w ruch społeczny, zawsze przywdziewa maskę żądania zadośćuczynienia. Stąd już tylko krok do egalitaryzmu niszczącego, który woli, by wszystkim było jednakowo źle, byle nikt nie miał lepiej. Młodzi, oto wasz test na dojrzałość. Czy wasze oburzenie domaga się podniesienia najniższego czy ścięcia najwyższego? Odpowiedź na to pytanie oddziela autentyczną etykę od resentymentu. Fundamentem ładu nie jest wzniosła cnota sprawiedliwości, lecz milcząca umowa wzajemności. Społeczeństwo stabilne to takie, w którym ludzie akceptują reguły wzajemnych roszczeń i zobowiązań, bo to się nawet egoistycznie opłaca. Robert Axelrod nazwałby to ewolucją współpracy, Elinor Ostrom – samorządnością dóbr wspólnych, a Tom Tyler – sprawiedliwością proceduralną. Poczucie sprawiedliwości rodzi się nie tylko z wyniku, ale z procedury. Czy wysłuchano stron? Czy decyzje można zrozumieć? Czy reguły były jawne i jednakowe? To wielka lekcja dla instytucji. Jeśli lekceważycie procedurę, produkujecie gniew szybciej niż produkt krajowy brutto. Każda kultura na swój sposób próbowała pochwycić sprawiedliwość. Judaizm zaczyna od twardego nakazu. Cedek, cedek tirdof. Sprawiedliwości, sprawiedliwości będziesz dochodził. To zapisane w 16 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa powtórzenie przypomina, sprawiedliwość nie spada z nieba. Trzeba o nią walczyć, tworzyć procedury i strzec instytucji. Judaizm nie pyta, czy sędzia jest dobrym człowiekiem, lecz czy jest skorumpowany. Chrześcijaństwo przesuwa akcenty. Księga Micheasza w 6 rozdziale mówi, czyń sprawiedliwość i miłuj miłosierdzie. To próba pogodzenia nieugiętej reguły i bezwarunkowej miłości. Bóg chrześcijan nie działa wobec nas sprawiedliwie. Zbawienie jest niezasłużonym darem, a nie zapłatą. Islam wprowadza jeszcze ostrzejszy ton. Koran w 4 surze wzywa, stójcie mocno przy sprawiedliwości, świadcząc przeciwko samym sobie i waszym krewnym. To wezwanie do bezstronności nadrzędnej wobec więzów krwi. Buddyzm z kolei widzi sprawiedliwość jako wewnętrzny ład umysłu. Niesprawiedliwość niszczy przede wszystkim tego, kto ją popełnia. Dla społeczeństwa przekłada się to na prawo karmy. Jeśli system polityczny jest zbudowany na krzywdzie, ta krzywda wróci do niego jak bumerang. Konfucjanizm natomiast upatruje sprawiedliwości w harmonii ról społecznych i zasadzie wzajemności szuks. To nie jest europejska obsesja na punkcie praw jednostki, lecz odpowiedzialność za całą sieć zależności. Zacznijmy od eksperymentu myślowego, który proponuje John Rawls. Wyobraźmy sobie zasłonę niewiedzy. Zakładamy, że nie wiemy, kim będziemy w społeczeństwie. Bogatym czy biednym, zdrowym czy chorym. Jakie zasady wtedy wybierzemy? Rawls twierdzi, że te, które chronią najsłabszych, bowiem każdy z nas mógłby się w tej roli znaleźć. Sprawiedliwe społeczeństwo to takie, w którym nikt nie bałby się losowania własnej roli. Z zupełnie innej perspektywy argumentuje Robert Nozick, dla którego sprawiedliwość to nade wszystko poszanowanie wolności i własności. Liczy się historyczna uczciwość procesu. Czy dobra zostały zdobyte bez kradzieży i przemocy? W tej wizji podatki redystrybucyjne są formą przymusowej pracy. Amartya Sen rozbija ten dualizm, proponując trzecie kryterium. Sprawiedliwość to realna zdolność do działania. Nie wystarczy mieć pieniądze, jeśli wykluczenie uniemożliwia ich wykorzystanie. Mierzymy wolność tym, co człowiek faktycznie może zrobić. Michael Wolzer dodaje kolejną warstwę, pisząc o sferach sprawiedliwości. W sferze zdrowia decydować powinna potrzeba, w polityce – kompetencje, w gospodarce – talent. Niesprawiedliwość zaczyna się wtedy, gdy granice tych sfer są naruszane, gdy bogactwo kupuje władzę polityczną, albo gdy władza zapewnia dostęp do lepszej opieki zdrowotnej. Psycholog Jonathan Haidt wskazuje natomiast, że nasze poczucie sprawiedliwości nie jest jednorodne. Dla jednych oznacza równość, dla innych lojalność wobec grupy lub poszanowanie autorytetu. Konflikty polityczne biorą się stąd, że te intuicje moralne zderzają się ze sobą jak nieprzetłumaczalne języki. Przenieśmy te teorie na grunt polski. Gdybyśmy wzięli udział w loterii Rawlsa, losując zawód i majątek, czy zaakceptowalibyśmy obecny system podatkowy? Odpowiedź jest brutalna. Nie. Dziś zamożniejsi opłacają sobie furtki i interpretacje, podczas gdy ubożsi płacą stawkę podatku od towarów i usług równą dla oligarchy i emerytki. Polski system nie spełnia zasady różnicy, która dopuszcza nierówności tylko wtedy, gdy poprawiają one sytuację najsłabszych. Robert Nozick zapytałby natomiast o fundamenty polskich fortun, od reprywatyzacji kamienic po prywatyzację lat 90. Czy własność, którą tak żarliwie chronimy, została nabyta sprawiedliwie? Bez tej odpowiedzi retoryka wolnościowa staje się jedynie listkiem figowym skrywającym interesy oligarchii. Amartya Sen zwróciłby uwagę na dramat edukacyjny. Dzieci z prowincji mają formalnie równy dostęp do szkoły, ale w praktyce ich możliwości są brutalnie ograniczane przez kod pocztowy. To strukturalna niesprawiedliwość, której politycy wolą nie dostrzegać. W tym sensie Polska jest społeczeństwem, które na sztandarach nosi Ravlusa, a w praktyce hołduje darwinizmowi. Michael Walzer widziałby w Polsce podręcznikowy przykład kolonizacji sfer, lobby biznesowe piszące ustawy i partie traktujące spółki Skarbu Państwa jak łupy wojenne. Wynikiem jest erozja zaufania i przekonanie, że system jest z gruntu nieuczciwy. W komunikatach Fundacji Dobre Państwo pulsuje prosta idea. Państwo ma być przejrzyste, równe wobec wszystkich i rzetelne. Stąd biorą się interwencje dotyczące transparentności prawa wyborczego czy krytyka majątkowego uprzywilejowania instytucji religijnych. Sprawiedliwość formalna to brak świętych krów w prawie. Sprawiedliwość materialna to uszczelnianie pęknięć, przez które dobro wspólne wycieka do kieszeni uprzywilejowanych. To postulat na wskroś konserwatywny, opodatkujmy chciwość, a nie wiarę. Zanim wzniesiesz okrzyk o niesprawiedliwości, przeprowadź prosty test czterech pytań. Pierwsze. Czy reguły były znane zawczasu? Drugie. Czy stosowano je konsekwentnie wobec wszystkich? Trzecie. Czy człowiek miał szansę być wysłuchany? Czwarte. Czy ostateczna decyzja nie podeptała jego godności? Jeśli choć raz padnie odpowiedź nie, masz obywatelskie prawo do krzyku. Demokracje umierają od szeptów. Sprawiedliwość bez miłosierdzia zamienia się w rachunkowość, która nikogo nie ocala. Miłosierdzie bez sprawiedliwości rozlewa się w jałowy sentymentalizm. Kara ma służyć naprawie porządku, a nie satysfakcji ofiar. Pozwólcie, że język teorii ustąpi miejsca opowieściom. Kołakowski przytaczał historię o chłopie, któremu diabeł obiecał spełnienie życzenia. Chłop rzekł, wydłub sąsiadowi jedno oko, a mnie obydwa. To mroczne ostrzeżenie. Równość zrodzona z zawiści jest samobójstwem wspólnoty. Ponad 3,5 tysiąca lat temu król Hammurabi kazał wyryć zasadę. Oko za oko. To nie była pochwała brutalności, lecz pierwsza próba okiełznania zemsty poprzez wprowadzenie proporcji. Biblijny król Salomon, proponując przecięcie dziecka na pół, wiedział, że sprawiedliwość nie polega na mechanicznej symetrii, lecz na mądrości i trosce o życie. Sokrates wybrał cykutę, by nie łamać prawa, nawet gdy ono potraktowało go niesprawiedliwie. Wiedział, że bez fundamentu prawa wspólnota ginie. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej opowiadano o robotniku skazanym za kradzież cegły, podczas gdy partyjny dygnitarz przejmował willę za bezcen. Tak rodzi się świadomość, że legalność i sprawiedliwość mogą stać po przeciwnych stronach barykady. Podobnej lekcji udzielił Gandhi, gdy za podniesienie garści soli trafił do aresztu, rzucając wyzwanie niesprawiedliwemu monopolowi imperium. Jeśli politykom brakuje czasu na lekturę, oto esencja, nie niszczcie dobra wspólnego. Nie czyńcie z ustawy skrytki na przywileje dla swoich. Wydajcie jedno rozporządzenie na samych siebie, żadnych wyjątków od reguł. Propaganda jest tylko kredytem, którego nie spłacicie. Sprawiedliwość pozostaje nieosiągalnym ideałem, ale właśnie ta nieustanna pogoń za nią chroni nas przed tyranią pewników. Być może sprawiedliwość to nie cel, lecz kompas, który pozwala nam nawigować w moralnym chaosie. I być może zamiast szukać definitywnej odpowiedzi, powinniśmy nauczyć się zadawać właściwe pytania.